Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pan Jacek Walkiewicz, psycholog. Nie terapeuta,
nie coach,
nie trener rozwoju osobistego. Była bardzo wyraźna prośba. Panie Jacku, może zacznijmy od tego, dlaczego właśnie, bo to takie bardzo mnie akurat w tym momencie to zdziwiło. Wszędzie, gdzie tylko się pojawia pana nazwisko, jest zaraz coach albo trener osobisty.
No bo dzisiaj w ogóle chyba potrzebujemy definiować wszystko i w życiorysach, i w opisach dużo jest takich informacji. Im więcej pewnie, tym lepiej. Natomiast mam taką zasadę, właśnie im mniej, tym lepiej. Trenerem nie jestem od jakichś 3 lat, czy nie zajmuję się prowadzeniem warsztatów. Coachem też nie jestem, bo coachingów nie prowadzę. Może jakoś tam mentorem, czyli jak ktoś ma pytanie i mi zada, to na nie odpowiem. Ale ciągle z wykształcenia jestem psychologiem i gdybym jeszcze miał dodać, tak naprawdę to jeszcze powinienem powiedzieć, że właściciel księgarni, czyli księgarz. I to byłoby pewnie bliższe temu, co teraz robię. Ale takie słowo, które może jest współcześnie już zrozumiałe, ale jest nowe, to jest mówca, bo większą część czasu spędzam na salach wykładowych i prowadzę wykłady, czyli mówię. Czyli mówca by chyba najlepiej oddawało. Mówca, psycholog.
Mówca, psycholog. Mhm. No, zwłaszcza te mowy takie dopingujące, tak, motywujące, no. Duże wrażenie.
To jest taka forma, która wydaje mi się szybka, prosta i wielokrotnie bardziej skuteczna niż właśnie warsztaty, które trwają 2-3 dni. I ja to robiłem przez wiele lat i w którymś momencie poczułem, że to już nie jest to, co chciałbym robić zgodnie z taką zasadą, jak się chce wyjść na nową górę, to ze starej trzeba zejść. Rozstałem się z prowadzeniem warsztatów i dzisiaj mimo tego, że się o mnie pisze trener, żeby zdefiniować ten obszar, w którym pracuję, bo w jakiś sposób cały czas tymi mowami wpływam tą edukacją na ludzi, no to takim klasycznym trenerem już nie jest.
Czy nam Polakom potrzeba mowy motywacyjnej, czy nie potrafimy się sami zmotywować do pracy, do działania?
Obawiam się, że nikt się nie potrafi tak w 100% i przez 100% czasu do wszystkiego sam motywować, że żyjemy w środowisku ludzi i potrzebujemy ich wsparcia. To się nigdy tak nie nazywało wcześniej mowa motywacyjna, ale mówcy byli już i w starożytnym Egipcie, i w Grecji, i w Rzymie i byli zawsze, prawda, mówili. Myślę, że jest duże zapotrzebowanie. TEDy, które się rozwinęły bardzo w Polsce, jest ich coraz więcej w różnych miastach przy okazji różnych imprez, pokazują jakieś zapotrzebowanie i wzrasta też ilość takich imprez, gdzie przyjeżdżają różni mówcy z różnych krajów, również coraz więcej z polskich. I te seminaria mają no, sporo takich właśnie krótkich przekazów, po pół godziny na przykład. Także pewnie jest takie zapotrzebowanie. Pewnie wynika trochę z mody, ale też z tego, że wiele z tego, co słyszymy na takich spotkaniach, nie słyszymy w szkole, nie słyszymy od rodziców i wręcz się czasami słyszy albo widzi taki napis, taki tytuł, że dowiesz się tego, czego cię nie nauczyli rodzice albo czego się nie dowiedziałeś w szkole. I pod moim wykładem, który został umieszczony 2 lata temu bodajże na demotywatorach, właśnie był taki podpis, dlaczego nie uczą nas tego w szkole. W związku z tym być może dlatego, że nas tego nie uczą, mamy teraz zapotrzebowanie na taki zewnętrzne źródło motywacji, inspiracji. Wolę w ogóle to słowo inspiracja jako takie źródło czegoś nowego, co nas obudza do tego, żebyśmy sami coś zmienili w swoim życiu.
To w takim razie z czego właśnie wynika to, że Polacy są bardziej nastawieni na pesymizm, bardziej nastawieni na to, że lepiej nie chwalić, bo jeszcze obrośnie w piórka. No tak. To jest właśnie częsta odpowiedź rodziców w stosunku do dzieci.
No pewnie na ten temat napisano wiele książek, jest opracowań i badań. To się zmienia, też mam takie wrażenie, że co innego deklarujemy, a co innego wydaje nam się tak potocznie. Czyli często jeszcze się mówi, że my tacy jesteśmy właśnie ciągle pesymistyczni, ale potem jak się robi badania, to się okazuje, że wiele osób jest zadowolonych z życia i coraz więcej. Pewnie z historii, dosyć jest dramatyczna, z przekazów, które niesiemy ze szkoły, uczymy się więcej chyba o tych rzeczach, które właśnie były dramatyczne, a nie o tych, które były piękne. Pewnie od rodziców, którzy używają nagminnie słowa uważaj, uważaj, uważaj i człowiek żyje w takim świecie, w którym ciągle uważa i I nawet jak się cieszy, to tak uważa, żeby się nie cieszyć za bardzo, bo zapeszy. To jest w ogóle dla mnie fenomen. Jak się mówi powodzenia, jak ktoś mówi nie dziękuję. Ale dlaczego? Bo żeby nie zapeszyć, tak? To myślę, że w dzisiejszym świecie, w XXI wieku korzystamy z takich narzędzi nowoczesnych, że można by sobie już darować takie podejście, ale ciągle tak mamy. Zabobony istnieją w wielu miejscach na świecie i z tego jakoś tam ludzie korzystają. To im jakoś porządkuje życie, to są jakieś rytuały, których się uczymy, jak jesteśmy dzieckiem. W związku z tym też media nas straszą, prawda? Dzisiaj mamy też taką sytuację geopolityczną, gdzie pojawiają się pewne informacje. Pewnie w takich warunkach, kiedy człowiek nie ma jakiegoś swojego takiego życia opartego na pasjach, na zainteresowaniach, a niewielu ma takie pasje, którym się oddaje w 100% i nie wiem, składa model samolotu przez 3 lata, nie myśląc o reszcie świata, no to automatycznie żyjemy tymi rzeczami, które są jakoś negatywne, obciążające. I jak dołączymy do tego, jak powiedziałem, wychowanie, nie jesteśmy takimi rodzicami wspierającymi, bardziej korygującymi. Większość komunikatów jest korygująca. Nie biegaj, nie rusz, zostaw. Przestań, czapkę załóż. Nie zwracamy na to uwagi, natomiast powiedzenie nie biegaj z patykiem, bo sobie wsadzisz w oko jest według mnie pozbawione sensu. Nie widziałem nigdy dziecka nadzianego na patyk. A też tak mówię, też tak mówiłem, prawda? Czyli pewne lęki, pewne zachowania po prostu przyjmujemy bezkrytycznie i je powielamy i w następnym pokoleniu, i w następnym. Ale też trzeba pamiętać o tym całym okresie, który był historycznie dramatyczny. I kiedy mówienie czegoś pozytywnego i jakby pokazywanie siebie jako szczęśliwego człowieka wiązało się z konkretnymi restrykcjami. Dzisiaj obawiam się, że też w drugą stronę wiele osób idzie, czyli tego nadmiernego eksponowania sukcesu na kredyt, w leasingu, ale takiego pokazywania. Tak? Gdzieś jest środek, taka normalność, czyli to, że ludzie zarabiają pieniądze. Ja mówię o tym swoim kamperze, który kupiłem 5 lat temu i jak go kupowałem, to miałem takie wyrzuty sumienia, że ja tyle pieniędzy wydaję, ale pomyślałem sobie wtedy, że to chyba jest nienormalne, bo nie sądzę, żeby taki Niemiec czy Francuz kupował sobie samochód, który chciałby mieć i żyłby potem z takim poczuciem, że a może jednak szkoda było, tak? I jeszcze wszyscy by mu dookoła mówili, a widzisz, a po co wydałeś, trzeba było oszczędzić. Także jeździmy za granicę, jest spora Polonia młoda, już na przykład w Wielkiej Brytanii, oni już inaczej patrzą, inaczej myślą. Zresztą sami spotykają się z takimi pytaniami od chociażby Anglików, co to jest czarna godzina w Polsce, bo oni mają happy hours, a mamy czarną godzinę. I na czym to polega? No właśnie polega na tym, żeby ciągle myśleć o tym zagrożeniu, które może kiedyś przyjść, a nie o tym, że jak przyjdzie, to będziemy je rozwiązywali. Także jakby życie jest teraz. I to, co się dzisiaj dzieje, no, wynika z naszych decyzji, które podjęliśmy kiedyś. Także ta odpowiedzialność za swoje życie chyba jest taką podstawą. Rozumienie, że jak się przygotowujesz do egzaminu, to go zdasz. A jeżeli nie zdałeś, to się przygotujesz jeszcze raz. Natomiast taka magia w tym, że nie podziękujemy, chyba właśnie utrwala takie poczucie, że pewne rzeczy się przydarzają. To, co często mówię, że nie lubię, jak ludzie mówią, udało się. Bo to sugeruje taką przypadkowość, że ktoś się uczył i udało mu się zdać, prawda? A następnym razem mu się nie udało. Czyli brak tego sprawstwa odbiera trochę tej mocy właśnie i tego poczucia sensu w tym, co się robi. Ale no, w życiu wielokrotnie ludzie mogą powiedzieć, że mieli szczęście. I tak trochę jest, że te umiejętności napotykają na okazję i ktoś znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, zainwestował pieniądze, no i potem jest bogaty, ale my widzimy tylko wycinek jego życia. Do końca nie wiemy, czy on jest szczęśliwy jako człowiek, czy z rodziną, czy jego dzieci są szczęśliwe. Także wyjmujemy taki kawałek obrazu i już nad tym budujemy sobie wyobrażenie. A to trzeba by tak naprawdę patrzeć na życie całościowo i widzieć, że życie jest tajemnicą. To lubię od pewnego czasu podkreślać, że życie było, jest i będzie tajemnicze i pozostaje tylko odkrywać.
No właśnie. Wspomniał Pan o kredytach, leasingach, czyli jak to się mówiło, zastaw się, a postaw się, tak? W ostatnich latach w Polsce zanotowano więcej samobójstw właśnie na tle finansowym. Co takiego sprawia, że właśnie działamy według tego zastaw się, postaw się, tak?
No model świata, który nam przekazują reklamy, które jest w filmach, ten model świata, gdzie ludzie odnoszą sukcesy i który jest barwny, kolorowy i z tego świata wynika, że jak się ma lepszy samochód, to się jest szczęśliwszym człowiekiem. Tak nie jest, bo ludzie, którzy siedzą na łódce za 10 milionów euro w Cannes na przykład, nie mają takiego poczucia, że o, siedzimy na łódce za 10 milionów, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Oni po prostu tam siedzą, piją alkohol, tak jak i inni ludzie, tylko być może droższy, ale to wszystko jest częścią ich świata, tak? Czyli finansowo przechodzić przez pewne etapy i doszli do takiego momentu, w którym mają łódkę. Tak jak niektórzy mają trzy pokojowe mieszkania, a niektórzy mają wynajęte. W związku z tym, jak się do pewnych rzeczy dochodzi w życiu, czyli zdobywa kolejne góry przez zdobywanie kolejnych umiejętności, to ten rozwój jest harmonijny, taki naturalny. Czasami mam wrażenie, że ludzie mylą ilość z jakością, że jak czegoś jest więcej, to jakość życia rośnie, a tak nie jest. Dla ludzi, którzy już naprawdę mają pieniądze, to w ogóle te materialne rzeczy nie mają żadnego znaczenia. To można poczytać o nich, że mają swoje samoloty i niektórzy patrzą na nich właśnie, o, ma swój samolot. No ale tak jak ktoś ma rower i jedzie do pracy na rowerze, ktoś samochodem czy autobusem, to ci ludzie latają samolotami, bo potrzebują szybko się przemieszczać. W związku z tym, jak człowiek, jak to kiedyś powiedział Balcerowicz, pieniądze biorą się z pracy, płyną z pracy. Jak coś wynika z pracy, jak człowiek fruwa na własnych skrzydłach, czyli te skrzydła jego umiejętności są jego, to chyba niewiele może mu grozić. Natomiast jeżeli się podczepia pod jakiś taki napęd zewnętrzny, chociażby właśnie duży kredyt, to on może go wynieść bardzo wysoko, szybko, a potem się bardzo szybko spada. Ja mam takie maile, gdzie ludzie piszą to już... Dla mnie jest taka normalność, jak ktoś pisze, że ma nie, milion czy półtora miliona kredytu i pyta się, jak żyć, bo coraz więcej jest takich osób. No, normalnie żyć, no, tak jak się żyje, wstaje rano, pije się kawę i zastanawia się, jak spłacić kredyt i robi się swoje, prawda? Natomiast niektórzy być może nie wytrzymują tej presji. Obawiam się, że jesteśmy też chowani, tak, że bardzo dużo w nas jest poczucia winy i wstydu i żalu. Takie trzy naprawdę czynniki, które ciągną człowieka w dół. Żal, poczucie winy i wstyd. Już poniżej wstydu to już jest tylko samobójstwo tak naprawdę. I że ludzie sobie nie radzą z tym, że mają taką potrzebę podtrzymywania wizerunku, który sobie wymyślili, stworzyli. Tak? Czyli trudno z ludźmi powiedzieć, zbankrutowałem, to wszystko nie było moje tak naprawdę. A to wszystko ściema była, a wy się uwierzyli, a ja nic nie miałem. I jakby któregoś dnia się obudzić i powiedzieć, okej, no to jest zamknięty temat, to było, minęło, tak? Czyli żal się wiąże z takim słowem jak mam, posiadam, moje, tak? Ludzie często mówią, moja praca, moje pieniądze, moja żona, moje dzieci. No życie uczy, że z wieloma rzeczami trzeba się po drodze rozstawać, że my de facto wynajmujemy to wszystko na jakiś czas, no to nie jest nasze. Dzieci nie są nasze. Dzieci są przez nas, jakoś przychodzą na ten świat, ale potem robią swoje i tak zrobią bez tego, bez względu na to, czy będziemy ich ostrzegali, czy nie. My też robimy gdzieś tam to, co chcemy. W związku z tym wiele osób ma takie poczucie, że coś się wydarza w ich życiu, a się nie powinno wydarzyć, a dlaczego im się to zdarzyło, tak? I z tym żalem i z poczuciem winy, a może gdyby zrobili co innego, a może gdyby nie wzięli tego kredytu i ktoś pisze, że ma ten kredyt, a teraz musi, stracił zaufanie rodziny i teraz musi odzyskać. Ta rodzina też jest jakaś taka tutaj bardzo istotna, mówi się, że jest najważniejsza. Mam czasami poczucie, że to właśnie w niej jest najwięcej dramatów i najwięcej patologii i że w niej jest najtrudniej usłyszeć, wszystko jest okej, no, to jest doświadczenie, wziąłeś, zbankrutowałeś, teraz zbudujesz coś nowego i że jednak częściej słyszy się, a po co, a widzisz, a trzeba było nie brać, a mówiliśmy, no to po takim doświadczeniu potem już człowiek, i to też z maili wynika, w ogóle się nie podnosi z ziemi, tam się powolutku czołga do przodu i już nie ma ochoty, natomiast z moich doświadczeń, czyli z tych spotkań z ludźmi znowu, którzy bankrutowali i powstawali, wynika, że tam zawsze stał ktoś z boku, który mówił, okej, a teraz wstań i rób dalej, a jak się przewrócę, to się podniesiesz, no, a jak się nie podniosę, no to sobie trochę poleżysz, a potem wstaniesz. Także że życie jest projektem długoterminowym i tak należy na nie patrzeć, jak na takie przepłynięcie tą łódką przez cały ocean, a nie tylko jednodniowe pływanie, tak? Czyli jak przychodzi sztorm, i on trwa 4 dni, no to ten żeglarz wie, że on jednak kiedyś się skończy, on musi przetrwać te 4 dni. Nie ma takiego poczucia, że a, to już koniec, to już bez sensu to pływanie. Wiatr wieje, słońca nie ma, to ja już nie chcę, prawda? A trochę ludzie mają takie podejście, że mówią, a nie, to już próbowałem, to już nie, to się zraziłem, to już nie. I to pewnie w dużym stopniu wynika z wychowania. No, nie mam wątpliwości co do tego, że jesteśmy w nowej epoce. Wiele osób, które dzisiaj żyją, zostały wychowane starymi metodami. Czyli trochę te metody były przedwczorajsze. A my się ciągle szykujemy do świata, który będzie jutro, albo pojutrze nawet. Nasze dzieci będą żyły w świecie, który będzie pojutrze. W związku z tym trzeba by ich wychowywać metodami dzisiejszymi przynajmniej. No ale szkoła nawet swojej konstrukcji przestrzennej jest taka jak 100 lat temu, tak? Czy są ławki, siedzi się jeden za drugim, odpowiada na pytania,
podnosi rękę.
Podnosi rękę, tak. Czyli mamy w którymś momencie do zrobienia coś, co właśnie wiąże się z adaptacją do nowych warunków, czyli takiego odrzucenia, czyli zamknięcia czegoś, czego się nauczyli, oduczenia się, powiedzenia sobie, że to było ok przez ostatnie 5 lat. A teraz trzeba to zmienić i jakby to poczucie, że coś jest nasze, myślę, że nas mocno ogranicza. Nawet myślę tutaj o mieszkaniach, że ludzie mają takie, o moje mieszkanie, prawda? Chociaż ono nie jest nikogo poza bankiem w większości. I ta mobilność fizyczna, przestrzenna, ona też musi być związana z jakąś taką mobilnością umysłową, że człowiek sobie myśli, no to się nauczę. Tak. Jak się spotyka ludzi, którzy mają, nie wiem, po 40 parę lat, zwłaszcza kobiety, to one mówią, no a kto mnie teraz do pracy przyjmie? To jest straszne, no a co zamierzasz robić przez następne jeszcze 20 lat, bo będziesz pracowała do 65 roku życia, czyli to jest 20 lat. A jeżeli już na tym etapie miał takie poczucie, no to za 10 lat będzie miała jeszcze bardziej, prawda? W związku z tym, no każdy będzie w którymś momencie pewnie w takiej sytuacji, w której stanie przed dylematem, co ma robić dalej, ponieważ to, co robił, zostało zakończone. Najczęściej jest tak, że się zmieniamy pod wpływem desperacji, czyli już nie mamy wyjścia.
Może też media kreują właśnie tego typu zachowania. Najczęściej jest reklama jednego kredytu, drugiego kredytu. Tutaj musisz mieć mieszkanie, tu musisz mieć samochód, tu musisz mieć telefon najnowszy, prawda?
Ja akurat lubię reklamy, bo to są jedyne pozytywne informacje. Mhm. Jak się tego naogląda, to człowiek tak dobrze czuje, że ludzie żyją w takim bajkowym świecie, że to wystarczy jakiś krem, jakieś piwo.
I już będziemy piękni, młodzi,
że
bogaci.
Pójdziemy do banku i tam czekają na nas mili ludzie. Tak, i że ten świat jest taki kolorowy i barwny. No, w życiu zdrowy rozsądek się przydaje. I on pozwala oddzielić to, co jest informacją stronniczą, a reklama jest czymś perswazyjnym, czymś, w czym jest komunikat mający tylko jeden cel, żeby nas namówić do kupienia. Z drugiej strony wiele rzeczy kupuję i może to nie polityczne, ale ja biorę kredyty. Czasami nie muszę, ale biorę. Wychodząc z takiego założenia, że żyjemy w pewnym systemie, w którym różni ludzie różne rzeczy robią. Tak? Jest agent ubezpieczeniowy, jest pracownik banku, jest ktoś w cukierni, jest jakiś doradca z innej dziedziny. I ci wszyscy ludzie mają pracę, ponieważ my sobie świadczymy pewne usługi. Tak? One są dzisiaj outsourcingowane, jak to się mówi. I na przykład ja oddaję koszulę do prania, do normalnej pralni. Chociaż mamy pralkę i wiem na pewno w 100%, że ona by mi to uprasowała. Ale dziś mam takie poczucie, że filozofia give away, podaj dalej, czyli ja daję, ktoś daje i to do mnie wraca. Czyli jeżeli ja przestanę te koszule prać w pralni, przestanę brać te kredyty i zrezygnuję z karty i ze wszystkiego i sam zacznę to wszystko robić, to wszyscy inni też będą musieli zacząć robić sami i wrócimy do czasów, do których wrócić bym nie chciał. Że jak w 2008 roku zaczynał się kryzys i moja żona mówiła, że nie, no to musimy teraz oszczędzać, to powiedziałem, nie, teraz właśnie pójdziemy do sklepu i kupimy ze 3 koszule. Właśnie dlatego, że po pierwsze, żebym wydał pieniądze, które mam i się mobilizował do zarabiania następnych, bo nic tak nie pobudza kreatywności, myślenia jak brak gotówki, a po drugie, żeby właśnie te osoby w tych sklepach, które zainwestowały, żeby one miały jakiś obrót, bo jak one zamkną te sklepy, to ja też nie będę miał co robić, tak? Bo ja działam w branży edukacyjnej, czyli w takiej, bez której można się obyć, czyli płacenie przez firmę za szkolenie czy za wykład, no wiąże się z tym, że ta firma ma pieniądze na tego typu przedsięwzięcie. I dla mnie tylko zdrowy rozsądek jest potrzebny, tak? I taka duża ilość zaufania do siebie, że człowiek, jak bierze kredyt na 30 lat, spełniając swoje marzenie, żeby miał to mieszkanie, musi się pogodzić z tym, że przez te 30 lat wszystko się może wydarzyć. A jego głównym celem powinno odnajdować się w czasach, które przychodzą. Tak? Czyli jak frank idzie do góry, no to odnaleźć się w tym świecie, w którym frank kosztuje 4 zł, czy tam 5. Ale pamiętać, że on tak nie będzie wiecznie kosztował, czyli za rok może znowu spadnie do 3 ileś, czy nawet 2 ileś. Że to wszystko się będzie zmieniać. Jakby rodzice nas nie uczą tego, że ten świat będzie się zmieniał i to, co potrzebujemy, to umieć się właśnie odnajdować w tej rzeczywistości, której jeszcze nawet dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić. I przecież to się często mówi, że jeszcze nie ma tych produktów, nie ma tych zawodów na przykład, nie ma tych rzeczy, z których będą korzystały nasze dzieci. Że ten świat jeszcze nie został wymyślony, ale on już się gdzieś zbliża. Czyli jedyne, co zostaje, to przygotować ich do spotkania z tym, co ich zaskoczy na przykład, prawda? Tak jak na pewno w jakiś sposób naszych rodziców zaskakuje internet i to, że ten świat jest taki szybki. Ale daleki byłbym od powiedzenia, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej, albo kiedyś będzie znowu dobrze. Mam takie poczucie, że wszystko jest takie, jakie ma być.
Czasami wydaje mi się, że my Polacy jesteśmy zaskakiwani właśnie wieloma różnymi sytuacjami. Przez nasz kraj przetaczały się przeróżne historycznie, przeróżne wojny, kataklizmy, nie wiadomo co, prawda? I nadal nie potrafimy się szybko adaptować do zmian.
Ja myślę, że się adaptujemy, tylko jakby w tym, co mówimy, nie zawsze jest takie odzwierciedlenie rzeczywistości. Polacy jeździli za granicę, jak w ogóle nie można było wyjeżdżać, wywozili żelazkę, aparaty fotograficzne, kremy, sprzedawali. Jak tylko tworzono granice, jechali do Singapuru, przywozili komputery. W zasadzie mam tą przyjemność, że ten czas zmian był czasem, w którym ja już byłem, tak? Czyli mogłem na przykład czytać o takie informacje, jak nie wiem, że polska firma Fakro zaczyna produkować okna dachowe, chociaż w tamtych czasach mówiło się Velux. Velux był symbolem okna w dachu. I teraz po 25 latach przeczytać, że ta firma ma 1/5 udziału w rynku światowym. Czyli 20% światowego rynku okien dachowych to jest polska firma, tak? Czyli minęło raptem 25 lat. Czyli jak popatrzymy na, ale to jest oczywiście firma, którą znamy i produkt jest taki widoczny, ale jest wiele firm i ludzi, którzy robią bardzo niszowe rzeczy, których wcale nie widać. Potem się dopiero okazuje, że Polacy za tym stali. Jakbyśmy zebrali te wszystkie informacje i pokazali, to byłoby więcej sukcesów. Zresztą nawet ci, którzy tak często narzekają, też jeżdżą innymi samochodami niż kiedyś jeździli. Jakby im teraz powiedzieć, będziesz żył bezpiecznie, dostaniesz 4000 miesięcznie, ale masz przez następne 20 lat jeździć maluchem, to nie wiem, czy by chcieli. Także obawiam się, że trochę się rozmijamy między tym, co mówimy, a tym, co doświadczamy. Że ciągle boimy się takiej normalności, tak? Że mamy pewne fanaberie. To też trochę prasa podkręca, że poseł Kamiński bodajże ma zegarek za 35 tysięcy. No, a dlaczego ma nie mieć zegarka za 35 tysięcy? To jest tam inna kwestia, czy go wpisał, czy nie. Ale jak co sobie, to, a nawet za 100 tysięcy, przecież one po to są, tak?
Kto się kupuje?
Znaczy, kto się w ogóle produkuje i kto się wystawia po to, żeby ktoś się kupił. W związku z tym chyba nie ma nic z tym złego, że człowiek sobie doszedł do wniosku, że nie zmieni samochodu przez następne, nie wiem, 3 lata, ale ma ochotę kupić sobie zegarek i to jest absolutna fanaberia. Nie mam co do tego wątpliwości, tak? Można powiedzieć, że to jest inwestycja. Oczywiście w niektóre zegarki, jak się zainwestuje, one nie tanieją, ale w większości to jest taka chęć dotknięcia pewnego wysmakowanego luksusu, takiego też niewidocznego, bardzo
dyskretnego
dla siebie tak naprawdę, bo to nie jest tak, że ktoś chodzi, tą rękę pokazuje. I dla mnie to jest normalne, ale obawiam się, że jednak większość osób łapie się na taką filozofię taniej, jeszcze taniej zaoszczędzić, bo właśnie na czarną godzinę. A po co tyle wydać, a to można samemu zrobić, a to ja ugotuję w domu, nie pójdę do restauracji. Że bardziej mamy kłopot właśnie z tym takim wyluzowaniem się, że okej, no To nie jest tak, że to jest drogie czytanie. To po prostu kosztuje tyle i tyle płacimy, bo chcemy, bo to jest nasza decyzja. No, jeżeli kobieta mi mówi, że jak ona sobie kupiła płaszcz zimowy, to przez rok miała wyrzuty sumienia, że wydała tam 1500, ale ona pracuje, zarabia za swoje pieniądze i miała wyrzuty sumienia, że kupiła sobie płaszcz. To jest chyba to, co długo będzie się jeszcze zmieniało, tak? Ale ona ma takie wyrzuty sumienia, bo ona wie, że jak ona przyjdzie do domu, do swoich rodziców i powie, kupiłam sobie płaszcz i oni powiedzą, ojej, znowu żeś sobie kupiła, a ile kosztowała? 1500, a tyle być może mama ma pensji albo emerytury, to oni chyba nie powiedzą, córuś, bardzo dobrze, trzeba wydawać, bawić się życiem, po to twój dziadek walczył na Monte Cassino, żebyś ty dzisiaj mogła pójść do sklepu, kupić płaszcz i powiedzieć, żyję jak chcę, prawda? To szansa, że rodzic w Polsce tak powie, według mnie jest nie większa niż 3%, tak? Czyli trzech rodziców na 100 powie, to jest twoja decyzja, no po to pracujesz tak naprawdę. I ponieważ nasi rodzice są ważni dla nas od zawsze, to mimo tego, że my mamy czasami szalone pomysły, to jednak gdzieś tam w nas zostaje taka informacja, taki osad gdzieś tam, a może rzeczywiście, a dobra, potem nie, to nie mówić rodzicom tam, to nie, pamiętaj, nie mów tylko ile kosztowało, nie? Dorośli ludzie mówią sobie, to już tam przy babci nie mówcie, tak? Dużo jest w rodzinach czasami takiego, przy babci nie mówisz tego, przy dziadku nie mówisz tego, przy ojcu tego, przy matce tego, no bo się będą martwić, bo się zezłoszczą. I w którymś momencie odpowiedź na pytanie, dobrze, a co jest moje, to, a ja jak chcę, rzeczywiście trudne. My żyjemy trochę takim życiem odbitym. Także nie wiem, czy Polacy, ale na pewno, bo to generalizujemy, ale na pewno na tym obszarze, który tutaj nazywamy w granicach Polski, w których jest ta polska edukacja, polscy rodzice i te polskie doświadczenia, takie zachowania nie są zachowaniami wspierającymi, ale ci ludzie wyjeżdżają na przykład właśnie dwie granice dalej albo jedną dalej i potrafią się zmieniać, potrafią zmieniać podejście i co jest ciekawe, przyjeżdżają potem tutaj, nie wiem, po 5-10 latach, przekraczają tą granicę, wjeżdżają w ten obszar innego ducha zupełnie, właśnie ducha oszczędzania i niewydawania pieniędzy i takiego takiej pewnej niemożności robienia pewnych rzeczy, strachu, lęku i oni rzeczywiście to czują, że...
Wracają w stare tory.
Tak, że, że ta kolejna, którą tutaj jadę, ona im nie pozwala wyskoczyć, że właśnie wyskoczyli z niej, ale tam. Ja byłem wielokrotnie w ostatnich 2 latach w Londynie na przykład, spotykałem Polaków i oni tam są zachwyceni. I szansami, możliwościami, i tym, że może pracować jako taksówkarz, a za chwilę może pracować w sklepie, a zresztą tych, których spotykałem młodzi ludzie, to oni w ciągu 5, 6, 7 lat, oni tam odnieśli sukces, pozakładali swoje firmy i nie planują tutaj wrócić na razie w tym okresie takim swoim produktywnym, ale to są ci sami ludzie, wychowani właśnie w tym duchu, o którym mówiłem, tylko po przejechaniu tam, w tej właśnie atmosferze, w tym takim polu siłowym mocy, czyli możesz wszystko, oni rzeczywiście dają tego przykład i są przecież tam chyba już 7. grupą etniczną, czy 5., już nie pamiętam dokładnie, no ale są raptem 10 lat od wejścia do Unii, a są tam grupy etniczne od czasu wojny, tak, 30, 70 lat. Które budowały swoją pozycję gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii, a Polacy się okazuje, są bardzo silno po 10 latach. Nie wiem, jakie jest rozwiązanie. Nie chciałbym, żeby z tego wynikało, że trzeba wyjeżdżać, ale na pewno uważam, że podróżowanie daje dystans. Człowiek jedzie i widzi, że krawężniki są różne w różnych miejscach na świecie, że rozwiązania, które u nas wydają się jedyne i słuszne, gdzieś w ogóle nie funkcjonują. Ja nie lubię w ogóle takiego zwrotu, który jest często używany, że w normalnym kraju to coś tam wygląda tak czy inaczej, bo ja zawsze mam poczucie, że ja nie wiem, gdzie jest normalny kraj. Że każdy jest normalny i każdy ma te swoje nienormalności, które czasami szokują, ale że one są częścią naszego życia, bo wynikają z właśnie różnorodności myśli, pomysłów. Czasami się mówi, coś jest głupie, coś jest mądre. Czasami jest takie, czasami jest inne. Po prostu wynika z tego, że ludzie, jak to mówił ktoś u mnie na psychologii, pamiętam, mówi, że ludzie są różne i że różni ludzie w różnych sytuacjach z powodu różnych czynników różnie się zachowują. I to w zasadzie można by w tym jednym zdaniu zawrzeć całą psychologię. Że w jednym momencie ktoś nagle robi coś, o co by go nikt w ogóle nie podejrzewał. Jak zadamy pytanie dlaczego, to czasami on sam nie wie. Po prostu wiele czynników na to wpływa. Pozostaje w takim razie odkrywać odpowiedź na pytanie, kim się jest, przez doświadczanie różnych rzeczy i smakowanie tych różnych rzeczy. I co do tego też nie ma wątpliwości, że kto z kim przystaje, takim się staje. Także środowisko, w którym się obracamy, ma ogromny wpływ. Jesteśmy wypadkową ludzi, z którymi się spotykamy. Że jeżeli chcemy coś innego i naprawdę czasami diametralnie innego, to czasami trzeba zmienić środowisko, zmienić znajomych. Nie się powiedzieć, że zmienić rodzinę, bo to jest niemożliwe, ale pewnie czasami trzeba mniej dzwonić, mniej się kontaktować, mniej opowiadać swoim rodzicom, którzy nas bardzo kochają, ale i tak za każdym razem powiedzą, o Jezu. Tak? Czyli zachowają się z miłością, ale mimo wszystko nam gdzieś te skrzydła będą podcinali przez to, że wyrośli w innym świecie, mają prawo do takich lęków, jakie mają. My nie możemy tego oceniać, bo to jest jakby ich świat. Ale na nas to wpływa. I co jest ciekawe, co mnie fascynuje, że jeżeli coś robimy, odnosimy sukcesy i chwalimy się i wszyscy mówią, o super, brawo, gratuluję. I potem przychodzimy z nowym pomysłem. To mówią, o to już to nie wyjdzie. No ale tak samo mówiłeś poprzednio. No ale to poprzednio to w ogóle było nic wielkiego. No ale teraz, no i my znowu to robimy. I mówią, no rzeczywiście udało się. I znowu przychodzimy z jakimś jeszcze większym szalonym pomysłem. Mówią, nie, ale teraz to żeś przesadził. No ale tak samo mówiłeś poprzednio i poprzednio. Nie, ale tam, że ciągle tamto, co było, to jest jakieś niewielkie przedsięwzięcie. Ale teraz rzeczywiście mamy wielkie, że nie ma takiego odcinania kuponów od sukcesu, takiego wspierania przez mówienie nawet samemu sobie. No, że w końcu maturę żeśmy zdali, studia kończymy, podstawówce żeśmy sobie poradzili, w przedszkolu. Że praktycznie człowiek żyjący może powiedzieć, że we wszystkich momentach życia rozwiązywał problemy, które się pojawiały, prawda? W związku z tym ma ten kapitał w sobie. Ale i tu jest pewnie wielka rola tych mówców i to pewnie dają, że oni to przypominają po prostu. Że ja nic nie mówię takiego, czego by ludzie nie słyszeli wcześniej, tak? Na tych wykładach obecnych na YouTubie chociażby. Ale jak oni to słyszą po raz kolejny, to mają takie poczucie, o tak, to ma sens, tak, to ja w końcu, tak, o marzenia są ważne.
Ktoś mi o tym przypomniał.
Tak, ktoś mi o tym przypomniał, żeby było ciekawie. Ja też co jakiś czas, jak pójdę na takie spotkanie i moi koledzy coś mówią, albo jakiś mówca zagraniczny najlepiej, bo to jest taka świeża inspiracja i słucham dokładnie tego samego, co sam mówię, z tym się, o dobrze mówi, o to tak rzeczywiście, tak trzeba zrobić. Także nie można się za uszy podnieść do góry, człowiek musi mieć jakiś punkt oparcia i tym punktem oparcia są inni ludzie.
I to byłaby bardzo miła konkluzja, gdyby nie to, że chcę jeszcze zapytać o jedno. Jak poczuć w sobie tę moc?
A. Tego nie wiem, bo to jest indywidualne odczucie. Ona pewnie wynika z takiego właśnie poczucia sensu, że człowiek coś robi i się angażuje. Żeby poczuć moc, to ja mam takich 9 punktów, o których wspominam i zaczynam właśnie od tego, że na tych 9 filarach opieram tą pełną moc i pierwsze to są marzenia i ich realizacja, drugie to jest poczucie misji. Czyli takie poczucie sensu, że robimy rzeczy ważne dla innych i nadawanie w ogóle sensu temu, co robimy, bo często ludzie mówią, że a to bez sensu jest to, co ja robię. A to tak nie jest, bo wszystko, co robimy, z czegoś wynika i sens ma. I motywacja, taka zdolność do codziennego pobudzania się do życia i mam poczucie, że motywacja jest czymś, co się w rytmie dziennym otwarza. To nie jest tak, że człowiek się dzisiaj zmotywował i 4 tygodnie będzie z tej energii korzystał, że jutro rano się budzi i z wielu powodów nagle czuje, że to chyba wszystko bez sensu, tak? I znowu potrzebuje otworzyć. Także jest to taki proces według mnie ciągły, dzienny, dobowy. Potem jest odwaga, rozwijanie odwagi, czyli zmierzenia się jednak z trudnościami, umiejętność zarządzania swoim strachem, czyli dopuszczanie pewnego poziomu strachu, wynikającego z naturalnych lęków, tak, że człowiek się zmierza z czymś nowym i ten strach powoduje, że on jest bardziej też uważny, czujny, jest bezpieczniejszy, jeżeli się boi, niż jeżeli zupełnie nie odczuwa żadnego lęku. Optymizm, taka umiejętność widzenia świata od tej strony pozytywnej, założenia, że wszystko ma sens, że nie znamy całego obrazu i czasami mówi się, nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. I potem ludzie powiedzą, że tak, rzeczywiście to się dobrze ułożyło, że mnie tu z pracy zwolnili, bo dzięki temu spotkałem kogoś, kto mi zaproponował ciekawą pracę. Nawet powiedzą, że nie wiem, nogę złamałem, w szpitalu byłem, spotkałem panią doktor, pobraliśmy się, w ogóle cudownie było, czyli gdybym nie złamał tej nogi, to by się nic nie wydarzyło, ale to oczywiście rozumieją ludzie wstecz, a ciągle się martwią, co będzie jutro. Także ten optymizm, że to jutro będzie takie jak dzisiaj i też sobie damy radę, jest bardzo istotne. I odpowiedzialność, takie poczucie, że to jednak my robimy krok do przodu. Tak? To ja podjąłem decyzję, co będę studiował albo co przerywam. I że to, gdzie dzisiaj jestem, to, że tutaj siedzę, jest wynikiem działań sprzed, nie wiem, już 25 lat, tak? Bo ja byłem studentem weterynarii, a skończyłem psychologię, także na drodze coś się wydarzyło. No i ponieważ moc, to jeszcze C zostaje, czyli cele, konkretne rzeczy do robienia, jak to mówił mój mistrz, obudzić się rano i wiedzieć, po co się wstaje, czyli musisz mieć cel na każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok, tydzień. Musisz wiedzieć, po co w ogóle się rano budzisz. Jak nie wiesz, to ten dzień mija nie wiadomo kiedy. Ciekawość jako coś, jako taki motyw przewodni, czyli o, to ciekawe, prawda? W ciekawości jest pewne napięcie, jak coś zrobić, a jak pojechać dookoła świata, nie mając pieniędzy. I to bardzo mocno jakby ludzi rozwija. No, to jest mit, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to jeździ dookoła świata. Czy jakby miał pieniądze, to on pojechał dookoła świata. Nie, nigdzie byś nie pojechał, bo jeżeli ktoś chce, to jedzie i szuka tych sposobów. No i cierpliwość. To akurat w moim przypadku jeszcze nie jest trudne przedsięwzięcie, bo wychowałem się w czasach, kiedy się na telewizor czekało tam 3-4 lata, żeby uzbierać i kupić, a na telefon 15, na samochód z 10, na mieszkanie nawet 25. W związku z tym mieliśmy to chyba we krwi. Dzisiaj jest trudniej, bo wszystko jest takie just in time, just now, just enough, just for me, jak mówią Amerykanie, czyli co chcę, kiedy chcę, jak chcę, natychmiast. I w porcji, którą właśnie intuicyjnie, żebym to od razu dostał i wyjął i miał. Mam taką filozofię, że pewne rzeczy się nie dzieją, bo mają się nie dziać, tak? Że marzenia, założenia są czymś wymagającym wysiłku, podskoczenia, że tak ma być, że to, co dostajemy od razu i natychmiast, nie ma wartości, nie jest odświętne, a marzenia są odświętne. W związku z tym, z tych 9 elementów dla mnie wynika właśnie to, o co pani pytała, jak poczuć, jak rozwinąć sobie moc. No do tego jeszcze trzeba, myślę, taką wrażliwość sobie rozwijać i też umieć to nazywać i czasami stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, że życie jest piękne, moje życie jest piękne, jestem zadowolony z niego i tego wszystkim życzę.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Ja również życzę i panu, i sobie, i naszym widzom tego, aby wszyscy poczuli w sobie moc. Dziękuję pięknie. Pan Jacek Walkiewicz był naszym gościem. Dziękuję.